Dzień dobry, drodzy słuchacze. Chwilę nas nie było, wracamy po krótkiej nieobecności. Nie próżnowaliśmy w tym czasie, albo nawet bardzo próżnowaliśmy. W każdym razie wracamy do was i mamy głowę pełną pomysłów po tej chwilowej przerwie. Trochę te wakacje nam się wydłużyły, ale obiecujemy wam wrócić i towarzyszyć wam przynajmniej przez całą zimę, a na pewno do końca roku, jak nam siły wystarczy. Niestety choróbska nas to wykańczają systematycznie. Przechodząc do sedna. Dzisiaj nie ma z nami Dominiki. Dominika jest w ferworze walki z przeprowadzką, więc ciężko było się pojawić. Natomiast my chcemy spróbować z nowym formatem, właściwie dodatkowym formatem, powiedziałbym. Chcielibyśmy zacząć od podsumowań tygodnia. Zobaczymy, jak ten temat nam fajnie wyjdzie, czy też nie fajnie, to wy nam na pewno o tym powiecie. Nie przedłużając, jest ze mną dzisiaj Daniel.
Siema.
I jestem ja. Pierwszy temat, który mamy, jeżeli chodzi o ubiegły tydzień, z takich, które określamy jako atrakcyjne albo bardzo interesujące, to przede wszystkim pierwszy news odnośnie Alexa.com. Nie wiem, czy Daniel słyszałeś o Alexa.com. To jest zbieżna nazwa z tym ich asystentem głosowym, prawda? Ale może z Alexą.com miałeś coś wspólnego?
Ja kiedyś chodziłem na tą stronę, wiesz, ale tam trzeba było utworzyć konto i w sumie powiedz mi i przypomnij, o co tam chodziło.
No to już ci wszystko mówię. Alexa.com to jest taki dinozaur świata internetu. Oni prowadzili rankingi stron. W swoim indeksie, zdaje się, mieli ponad 30 milionów zeskanowanych stron i nie wiem, może nawet zaryzykuję tutaj stwierdzeniem, że to była jedna z pierwszych brandów, oprócz Google'a, która miała swojego bota, który skanował te wszystkie strony i rankingował je. Były po prostu wielkie rankingi, wielki ranking Alexa. One były potem dzielone na kategorie, nie na kategorie. Natomiast cały pitch polegał na tym, że jak miałeś swoją stronę internetową i się interesowałeś, to ten ranking i to umieszczenie cię w tym rankingu zawsze powodowało jakieś tam drobne emocje, tym bardziej jak zaczynałeś się z nim spinać. Przyznam szczerze, że mechanizmów nie znam, jak oni dokładnie to robili. Natomiast pamiętam toolbar Alexy, który był właśnie elementarną częścią każdego Internet Explorera w końcówce lat 90. Pewnie pamiętasz erę toolbarów, prawda?
Tak jest. Niestety pamiętam. Chciałbym o tym niestety zapomnieć. Pamiętasz. Czasami, wiesz, obudzę się mokry w nocy i, wiesz, przypominają mi się te wszystkie, wiesz, po cztery rzędy różnych toolbarów i narzędzi i dodatkowych zamulaczy internetu, także to nie są dobre wspomnienia.
Bo te toolbary, one generalnie jakby swoją ideę miały bardzo fajną, natomiast tam chyba się dziecko z kąpielą wylało w którymś momencie, bo po prostu powstało ich zbyt dużo, potem one się nachalnie instalowały, ktoś zjedrzył na tym interes i pamiętam pierwsze ratunki dla osób, które miały problemy z komputerem, z infekcjami, to było przede wszystkim wywalenie wszystkich toolbarów i podejrzewam, że są jakieś rekordy świata, kto ile toolbarów miał zainstalowanych, nie?
No ja pamiętam takie, wiesz, nie, to nie jest żart, ale momentami gdzieś do kogoś przychodziłem odinstalować takie rzeczy, to połowę strony potrafiło zajmować. No przeważnie to się wiązało z tym, że ktoś odwiedzał jakieś nieodpowiednie strony dla dorosłych albo inne jeszcze
oczywiście
rzeczy.
Zupełnie przypadkiem,
tak jest. Przypadkiem wyskakiwały gołe kobiety komuś w internecie. Zawsze przypadkiem, no nie?
To jest zupełny przypadek, dokładnie tak. Ja też pamiętam te czasy dokładnie i właśnie w tych toolbarach zawsze gdzieś tam była wciśnięta Alexa. I temat jest mi dość bliski, bo ja faktycznie w końcówce lat 90. miałem jobla na punkcie tworzenia stron internetowych i ta Alexa była mi bliska, bo po prostu zwracałem na nią uwagę. To były czasy też, kiedy był ten słynny PageRank, czyli ten sposób oceniania stron internetowych przez Google i ich indeksowanie, umiejscowienie a nie w poszczególnych miejscach w indeksie.
Oni się skończyli, zamienili w coś innego, czy całkiem odeszli w niebyt?
Amazon zdecydował o zamknięciu, właściwie nie podając żadnych przyczyn, dlaczego tak się wydarzyło. Ja śmiem przypuszczać, i też tak napisałem w artykule, że być może rozbiega się tylko i wyłącznie o to, że jest to w jakiś sposób być może mylące z tym ich asystentem głosowym, a sama usługa, powiedzmy sobie szczerze, nie jest już czymś, co jest bardzo istotne w dzisiejszej erze internetu. Więc stąd taka decyzja. Dziwię się, bo zdaje się oni Amazon kupił tą Alexę w końcówce lat 90. z tego co pamiętam i wydali na nią chyba z 200 milionów dolarów, więc zawsze się zastanawiam, jak to jest zabijać coś, co kosztowało tyle pieniędzy. Ale to Amazon, to podejrzewam, niespecjalnie ich ubodło.
Oni to jakoś monetyzowali, zarabiali na tym chociaż? czy to też jakiś projekt taki?
Wiesz co, nie do końca znam model biznesowy, być może jakieś raporty, wiem, że pisali o raportach, które możesz sobie wyeksportować, właściwie musisz. W każdym razie, kończąc wątek Alexy, zabijają ją w maju, 1 maja zdaje się przyszłego roku. Artykuł oczywiście znajdziecie na Daily Web. Natomiast jedne rzeczy się kończą, drugie się zaczynają. Tutaj bardzo niezgrabny sposób chciałem przejść do tego, co zrobiło Porsche. Daniel, opowiesz nam więcej?
Tak jest, to jest news, który został opublikowany na siostrzanej stronie na rozładowanych, ale dotyczy samochodu elektrycznego, który ma postać niematerialną, czyli został stworzony tylko do gry komputerowej, do Gran Turismo, pewnie znacie, na PlayStation. Seria w marcu będzie świętowała 25-lecie pierwszej gry. Chyba wczoraj, to jest w sobotę, było 22 lata od kiedy wydano drugą grę z tej serii. Także to już jest niezły kawałek czasu, a od kilku serii producenci samochodów współpracują z firmą, która tworzy tę grę, z Polyphony Digital, i przygotowują wspólnie modele samochodów wirtualnych tylko na potrzeby gry, przy czym niektórzy producenci pokusili się i poszli w to dalej, stworzyli fizyczne wersje, które nawet potrafiły jeździć. Niesamowite jest to, jak bardzo rozbudowana jest wizja tego projektu, to jak dokładny jest ten projekt i ile w pracy w niego włożono. To jest coś niesamowitego.
No właśnie chciałem cię zapytać, czy coś oni się chwalili, jeżeli chodzi o proces projektowy, czy on wyglądał dokładnie tak samo jak w przypadku samochodów fizycznych, bo oczywiście zakładam, że proces tych samochodów, projektowania tych samochodów fizycznych jest bardziej skomplikowany, bo on musi fizycznie istnieć, natomiast ten start chyba jest, wydaje się być tożsamy. Coś oni więcej powiedzieli na ten temat?
Proces jest podobny do tego, jak produkuje się i projektuje normalne samochody, które widzimy na ulicach, przy czym oczywiście nigdy nie był to proces na taką skalę jak dotychczas. Rzucono wszelkie siły projektowe i stworzono samochód taki, który mógłby powstać i jeździć dzisiaj na drogach. Skupiono się na właściwościach jezdnych, nad wykorzystaniem dostępnych technologii. Porsche nie zdradza wielu tajemnic, wiadomo, ale projekt jest niesamowicie szczegółowy, bo rzadko kiedy zdarza się nawet tak, żeby projekt był dostępny w grze komputerowej. To jest jakiś koncept, powiedzmy, na papierze. Tu jest w grze komputerowej, ale posiada też taki fizyczny wymiar. Wszelkie parametry jezdne, które są podawane dla normalnych samochodów, też są podawane tutaj. Jak przyspieszenie od 0 do setki, no to dzisiaj już nie gra takiej roli, ale od 0 do 200, 5,4 sekundy, prędkość maksymalna, pojemność baterii, a nawet zasięg mierzony zgodnie z normą dla samochodów elektrycznych WLTP, czyli bardzo dokładny projekt.
Porsche. No to cuda, czyli zostawili sobie furtkę na to, żeby ten samochód być może fizycznie też wyprodukować.
Nie, właśnie nie. Tutaj kropka jest postawiona. Okay. Ten samochód nigdy nie powstanie, przy czym w całym komunikacie odnośnie tego samochodu powiedziano, że projekt inspiruje się obecnymi modelami, na przykład linia nadwozia, szerokie klapy, błotniki, linia świateł, tylne światło w postaci listwy. To jest inspirowane wszystko obecnymi modelami, jak 911 i elektryczny Taycan, ale możliwe, że trafi kiedyś w przyszłości też do przyszłych modeli, które będą seryjnie produkowane. Tego nie wiemy. To, co jest niesamowite, to też, że ten niematerialny wymiar projektowy tego modelu przekłada się na rzeczywiste walory, które firma próbuje promować. To jest motorsport i nawet już nie taki czysto fizyczny, gdzie samochody ścigają się po torach, ale ten e-sportowy. Czyli tutaj Porsche chce zdobyć nowego klienta, może tego młodszego, który kiedyś będzie wybierał samochód dla siebie i będzie to Porsche, może też tego, który na przykład ściga się dzisiaj w e-simach, a kiedyś przesiądzie się do prawdziwego go-kartu, do prawdziwego sportowego samochodu.
No to nie pozostaje nic, jak tylko wystawić aukcję NFT i poszukać nowego właściciela za jakieś grube pieniądze. Taki projekt to musi być naprawdę coś. Jesteśmy bardzo blisko, a Daniel, jeszcze powiedz mi jedną rzecz. Jak ten projekt ma jakąś swoją nazwę?
Tak, tak, to jest Porsche Vision Grand Turismo. Czyli tak jak w grze. Ważne to jest też to, że te projekty pojawiały się już wcześniej. Taki projekt też pokazała kilka miesięcy temu Mazda, chociaż ona utylizowała projekt samochodu, który wykonany został już w 2018 roku, ale też taki projekt do gry stworzono. W poprzednich edycjach gry też takie projekty powstawało. Ty mówisz o NFT i może kiedyś za jakieś pieniądze do kupienia projekt? Nie trzeba. Wystarczy w marcu kupić w preorderze teraz, albo w marcu kupić grę i cieszyć się tym modelem w grze.
Na to samo wyjdzie, dokładnie. Bardzo interesujący news, bardzo interesujący ruch. A my, będąc dalej w świecie motoryzacji, przechodzimy do kolejnego tematu. A kolejnym tematem są AirTagi i informacja, która wypłynęła w ubiegłym tygodniu, dość interesująca, właśnie stricte powiązana z motoryzacją. Otóż okazuje się, że AirTagi, które doskonale znacie, to jest produkt marki Apple. W dużym skrócie chyba można powiedzieć do rzeczy, które nie chcielibyśmy zgubić. Geolokator, czy masz jakieś ładniejsze określenie, Daniel, na AirTaga?
Znajdźka.
Znajdźka. Tak, ja też podzielam to słowo, to określenie. W każdym razie AirTagi w dużym skrócie służą do tego, że przyczepione do wybranego przedmiotu pozwolą wam na to, żeby ten przedmiot potem zlokalizować, czyli zauważyłem jakby w moim odłamie, w moich zainteresowaniach, ludzie przyczepiają AirTagi do rowerów, na przykład jeżeli ktoś ukradnie im rower, to będą w stanie po tym AirTagu ten rower potem odnaleźć, czyli można w skrócie powiedzieć, że służy to jakby niegubieniu przedmiotom. I teraz ironia polega na tym, że wyszedł bardzo interesujący news z Kanady, w którym to kanadyjska policja powiedziała głośno, że AirTagi służą złodziejom do tego, żeby kraść auta. Cały mechanizm polega na tym, że złodzieje przyczepiają AirTagi w umiejętny sposób. Podejrzewam, że na jakimś magnesie albo czymś innym. I później lokalizują samochód, który ich interesuje. Oczywiście są to samochody z reguły ekskluzywne, nie jakieś tam zwyklaki, by później w łatwy sposób zlokalizować, gdzie ten samochód parkuje i by móc go potem pod osłoną nocy na przykład ukraść.
Wiesz co, ja się nad tym zastanawiałem i pomysł sam w sobie jest genialny, bo taki AirTag na stronie Apple kosztuje 159 zł, możesz zamówić sobie to. Urządzenko jest małe, a możliwości ma nawet całkiem duże, bo sposobów na wykorzystanie tego lokalizatora, tej znajdźki, to nie tylko przyczepienie do kluczyków, które wiecznie gubimy, ale też na przykład zwierzęta tym ludzie śledzą, żeby tam gdzieś pupila mieć zawsze pod okiem. Ja kilka dni temu, kilka nawet dni przed przeczytaniem tego artykułu, już miałem gdzieś tam w koszyku w Apple Store tego AirTaga, wiesz, nawet zrobiłem sobie...
To teraz pytanie, przerywnik, czy planowałeś komuś coś ukraść, czy nie chciałeś, żeby tobie coś ukradli?
Nie, zdecydowanie chciałem coś komuś ukraść.
Tak myślałem.
Tak, to jest inwestycja.
Okay. Ale kupiłeś w końcu?
Nie. Wiesz co, w tym tygodniu chyba będę kupował. Zastanawiam się jeszcze, czy jeden mi wystarczy, czy może od razu ten zestaw czterech sztuk.
Wziąć pakiet.
Bo nie wiem, poprzyklejam, nie wiem, na lampę na biurku albo na kubek, który mi wiecznie gumi się. Zobaczymy. Ale w każdym...
Na pewno się przyda.
W każdym razie to jest coś niesamowitego. Jest reverse engineering, no nie? Gdzie ludzie rozbierają jakieś rzeczy, żeby zrozumieć, jak coś działa, prawda? No to wiesz co, to wydaje mi się, że to jest taka metoda, że ludzie odwracają metodę, żeby coś widzieć i szukać, do tego, żeby coś zostało zgubione i to na dłużej. Niesamowity pomysł, troszkę straszny. Apple miało sposób, żeby się przed tym zabezpieczać, bo jeśli w naszym obrębie znajdują się AirTagi innych użytkowników, to telefon
to
potrafi...
To dostajemy informację.
Tak, że prawdopodobnie tak. Jesteś śledziony.
Śledziony, najprawdopodobniej
tak, ciężkie
jesteś.
Słowo. No w każdym razie, wiesz, sposób znaleźli sobie całkiem ciekawy, Ja zastanawiam się nad kupnem takiego właśnie, żeby roweru nie stracić, ale jak to będzie, to zobaczymy.
Otóż to możesz poprosić potencjalnego złodzieja, żeby on ci kupił tego AirTaga, a to samo wyjdzie, nie?
No, mógłbym poszukać na parkingu, czy czasem ktoś już komuś nie podrzucił i po prostu sobie go
otóż to wziąć. Przywłaszczyć, ale okraść złodzieja. Tak. Czy to jest prawdziwa kradzież, tak, jeśli okradasz złodzieja?
Dokładnie. Powiedz mi, jak poczuje się złodziej, który został okradziony?
No to powstanie nam jakiś paradoks. W każdym razie sprawa nie jest wielka, bo póki co kanadyjska policja mówi o 5 przypadkach takiej kradzieży, aczkolwiek podejrzewam, że ten pomysł lawinowo może ruszyć po takich informacjach. Apple chyba tego nie do końca przewidziało, natomiast oprócz tych komunikatów, tak jak wspomniałeś, to chyba wiele więcej nie są w stanie zrobić tak naprawdę z tymi AirTagami, prawda?
Wiesz co, no, ja wierzę w Apple i sądzę, że może, wiesz, skoro, jeśli taki problem zacznie występować szerzej i w innych krajach, to myślę, że może Apple odpowiednio zareaguje i zrobi coś tak, żebyśmy się znowu mogli poczuć bezpiecznie, my i nasze samochody.
Otóż to. Zobaczymy, jak z tego wybrną. Będziemy monitorować sytuację, dlatego że jest bardzo interesująca. I przechodzimy do kolejnego tematu. Daniel, zdaje się, że marka New, która rozpycha się bardzo mocno łokciami na rynku, wypuściła kilka ciekawych nowości w ramach targów, które niedawno się odbyły. Możesz powiedzieć coś więcej?
Tak, New to jest chińska firma i obok Super Soco, które pewnie możecie kojarzyć, bo było najczęściej sprzedawanym elektrycznym pojazdem dwukołowym w naszym kraju i to chyba już przez 2 lata ostatnie, sprzedawało się lepiej niż Harley Davidson Livewire, niż na przykład no inne pojazdy innych firm jak Kymco. Na pewno New to jest druga firma obok Super Soco, którą na przykład umiejscowiałbym jako kategorię premium. To są już takie pojazdy, które naprawdę są świetnie zaprojektowane, solidny kawał techniki w nich siedzi, całkiem fajnie wyglądają, jeszcze lepiej ponoć jeżdżą, a teraz podczas targów w Mediolanie, takich kultowych, jednych z największych na świecie, które były tydzień temu w weekend odbywały się, przedstawiono 7 nowych pojazdów, przy czym 6 z tych pojazdów to pojazdy, które wkrótce trafią na rynek, a jeden to najciekawszy chyba w ogóle projekt na targach, bo to motor hybrydowy. I pewnie dużo osób zastanawia się, o co chodzi, słysząc hybryda i łącząc to z 2 kółkami. To jest coś niespotykanego. New, jako chyba jedna z pierwszych firm, albo na pewno pierwsza, którą ja kojarzę, postanowiła połączyć zalety napędu elektrycznego, czyli bezemisyjność, i napędu spalinowego, czyli dostępność, łącząc w jeden pojazd 2 silniki, które współpracują ze sobą. W klasie pojazdu 125 cm3 tworzą pojazd.
Czyli miejski komuter.
Tak, dokładnie. Miejski komuter, który pozwala cieszyć się osiągami pojazdu znacznie wyższej klasy, powiedzmy 250 cm3, będąc dalej legalny i w świetle prawa, będąc pojazdem, który można jeździć na prawie jazdy, jeśli ktoś już je ma od kilku lat. Coś niesamowitego. A 6 pojazdów, o których mówiliśmy i które niedługo zadebiutują na rynku, to już mówię, New pokazało 3 modele skuterów, większych i mniejszych. Następnie pokazało swój pierwszy motocykl, który będzie w kategorii 125 cm3. Pokazało też rozwinięcie, to znaczy wszystkie te modele są rozwinięciami ich konstrukcji poprzednich, ale znacznie bardziej dopracowanych. 2 modele to hulajnogi elektryczne i co ciekawe, to jedna hulajnoga będzie znacznie tańsza i prostsza, dostosowana do użytkowników młodszych, a druga będzie już taką hulajnogą premium, która będzie napędzać się do aż 35 km na godzinę. No, czyli wiemy, w Polsce to już będzie zakrawało odsiadkę w więzieniu, poruszanie się takim pojazdem.
Otóż to.
Na koniec rower elektryczny i to będzie też taki, jak to ładnie ostatnio nazywamy, komuter do poruszania się po mieście. Bardzo utylitarny wygląd, bagażnik, który naprawdę spory bagaż pomieści, ciężki bagaż przede wszystkim. Prosta rama o niskim przekroku, czyli wygoda podczas stawania gdzieś pod sklepem albo na światłach. Dodatkowo praktycznie bezobsługowy napęd i mocny silnik. Przy czym w Europie to będzie 250 W, a w Stanach Zjednoczonych i w krajach, które na to zezwalają i mają odpowiednie restrykcje prawne, nawet 500 W, czyli będzie można poszaleć.
Czy coś wiadomo, czy one będą dostępne w naszym kraju cudownym?
Na pewno będą dostępne, bo tak jak mówiliśmy, NIU mocno się rozpycha na naszym rynku. Oferuje praktycznie wszystkie modele z całego swojego portfolio. Tam chyba tylko wcześniej nie był jeden właśnie model rowera elektrycznego oferowany. Poza tym wszystko było oferowane. Domyślamy się, że również podobnie jak w przypadku tych premier, również one będą oferowane na naszym rynku. Nie wiemy kiedy. W artykule na rozładowanych można znaleźć sugerowane ceny w euro. Także też da się to łatwo policzyć, ile i kiedy.
Będziemy musieli sobie załatwić na testy w takim razie, bo faktycznie te ich sprzęty wyglądają bardzo atrakcyjnie i interesująco. Akurat to, że sprzedawało się lepiej niż LiveWire od Harleya, to w sumie oczywiste. Ten produkt jest tak ortodoksyjny od Harleya, że tak jakby, nie wiem, pójść na rynku, na rynek japoński czy chiński i sprzedawać sushi.
Ja
tak?
Wiem, ja wiem. Wiesz co, bo to było super soka akurat, nie New, ale New depta po piętach.
Okay.
Tak, ale wiesz co, ja wiem, że ty masz Harleya i to tego tam, takiego fajnego, ale w każdym razie mi chodzi raczej...
Spalinowego!
Tak, nie mówię tym na głos. Mi chodzi o to, że naprawdę jest sporo takich, nie wiem, chińskich uciekajek dwukołowych, które wyglądają strasznie, jeżdżą jeszcze gorzej, dodatkowo są tanie. Są tanie, ale mało efektywne i spodziewałbym się, że one będą się znacznie lepiej sprzedawały, a tu jednak skuter...
Ze względu na cenę.
Tak, elektryczny skuter za powiedzmy około 15 czy tam nawet 17 tysięcy złotych, no dla mnie dzisiaj to jest spory, wiesz, spory egzotyk, wiesz, dla kogoś, kto kupuje...
To nie będzie...
Tak, nie będzie popularny sprzęt. Jeśli go ktoś kupuje i ten skuter elektryczny czy motocykl, bo to różne pojazdy super soko są gdzieś tam i wybijają się na w rankingach jako pierwsze pod względem sprzedawalności, to wydaje mi się, że coś jest na rzeczy.
Jasne, ja z tym sushi to może nie trafiłem do końca, bo nie taką miałem myśl. Ten LiveWire w Harleyu to jest tak jakby bardziej alkoholikowi dać piwo bezalkoholowe, nie? Totalnie inny target, nie ta grupa i nie ten typ. Ale oczywiście fajnie, że oni idą z duchem czasu, bo muszą siłą rzeczy,
ale ja nie
jeśli
wiem,
chcą
Sebastian,
utrzymać rynek europejski.
Ja nie wiem, czy ja się mogę z tobą zgodzić w ogóle. Wiesz czemu? Bo my mamy chyba inną mentalność tutaj, wiesz? Wydaje mi się, że nie potrafimy oddać tego amerykańskiego ducha, wiesz, i tej legendy Harleya. Wiesz dlaczego? Bo dla nas Harley to jazgot, to wiesz, znaczy klang.
Hałas,
wiesz,
klang, tak.
Dymiące silniki, wiesz, goście wytatuowani, przypakowani, łysi, tak jak ja.
Łysi z kitką.
Tak, i wiesz co, i wiesz, a na przykład nie wiem, czy słyszałeś, w Europie strasznie zjechali tego nowego Harleya, tego Pan American?
Pan American, tak. Oni też otwierają nowy segment,
tak,
nie?
Tak, a wyobraź sobie, że w Stanach bardzo dobrze został, wiesz, prawie na stojąco oklaski miał, wiesz, i bardzo dobrze został odebrany, bo czegoś takiego Amerykanom brakowało, wiesz, odpowiedź na Japończyki typu Africa Twin, czy wiesz...
Tak, ale to jest bardzo ciekawe, Daniel, co mówisz, bo pamiętam nawet taką rozmowę, mieliśmy jakiś taki niewielki zlog trójmiejski właśnie Harleyów. Ja nie uczestniczę nigdy w takich rzeczach, ale nie wiem, co mnie tknęło, pojechałem i pamiętam taką rozmowę, właśnie Pan Ameryka miał wchodzić i jeden z gości mówi, no ja sobie zamówiłem, nie, to będzie mój trzeci Harley. Ja mówię, kurczę, ale to jakby co, wycieczki, trasy? No tak, tak, zdecydowanie. Ja mówię, no ale tutaj BMW chyba wiedzie prym i jakby nie, ja nie miałbym jaj, żeby kupić sobie Panamerykę w ciemno trochę, mając świadomość tego, że istnieje BMW. I pamiętam, że przytoczył mi taki fajny argument, że tak, tylko BMW, które mnie interesuje, w tej pojemności porównywalne kosztuje tam 100 ileś tysięcy, a tutaj na starcie mamy motocykl o tych samych parametrach, zadaniach, możliwościach w teorii, który kosztuje, nie wiem, 65 tysięcy, czy nawet tam niecałe 70 tysięcy. Że ta różnica w cenie była tak duża, że on był jedną z dużej grupy osób, które kupowały ten motocykl trochę w ciemno, nie? Na zasadzie jego dobrej ceny.
No i czytając, wiesz co, te przeglądy tego, co, jak i w jakich ilościach się sprzedaje, ja się gdzieś tam natknąłem na to, że LiveWire też był w czołówce tych pojazdów elektrycznych dwukołowych. Więc, no wiesz, nie znam oficjalnych danych sprzedażowych, którymi mógłby się, wiesz, przedstawiciel pochwalić, ale mi się wydaje, że to jest naprawdę model, który nie dość, że przetarł szlaki całej motoryzacji dwukołowej, to dodatkowo całkiem dobrze się przyjął i jest całkiem udany. Pamiętasz, mieliśmy go w redakcji w testy, Kuba go ujeżdżał i pamiętam, że mówił, że Micha cieszyła się cały czas, no nie?
Nie, no jasne. Poza tym, wiesz, fajnie, że też taka marka jak Harley, która ma, powiedzmy, ugruntowane miejsce na rynku w konkretnym segmencie i typie produktu, który robi, i grupie odbiorców, jednak próbuje wychodzić poza swój schemat. Poza schemat tego, co robią. Próbować czegoś nowego. Panamerica, ten LiveWire, wiesz, też się troszeczkę zaczynają rozpychać.
Niedługo rowery elektryczne.
A na pewno tak. Natomiast ja się zastanawiam, przechodząc płynnie do kolejnego tematu, czy prawdziwi Harleyowcy lubią klocki Lego. Jeśli miałbym podpowiedzieć za siebie, to powiedziałbym, że bardzo. I tym płynnym przejściem chciałem podzielić się interesującym newsem. Lego we współpracy z marką, która nazywa się Room Copenhagen, od naszych kolegów Duńczyków, wypuścili zestaw mebli drewnianych, które imitują wielkie klocki Lego. One w zestawach mamy ramki, mamy półeczki, mamy niewielkie szafki, pojemniki, które wykonane zostały z najwyższej jakości drewna dębowego, z jakimś miliardem certyfikatów o ich ekologiczności i jakości. Oczywiście tanio nie będzie, natomiast te meble są obłędne i chciałem cię zapytać, Daniel, czy ty też miałeś joblo na punkcie klocków Lego, jak byłeś młody?
Miałeś?
Znaczy dalej jesteś młody,
dalej,
oczywiście,
nie? Nie, młody nie jestem, ale dalej mam. Nie wstydzę się tego. Jak zauważysz, to pewnie pamiętasz, że często poruszam na łamach Daily Webu i gdzieś tam odnowię temat Lego w artykułach naszych, bo dalej mnie to interesuje i szalenie, wiesz, fascynuje cała historia Lego i tego, jak w ogóle ta firma stała się potęgą. Słuchaj, Lego już od wielu lat, od bardzo dawna, są meblami w przestrzeni naszej domowej, bo ludzie, gdy tylko zaczęły pojawiać się zestawy przypominające prawdziwe samochody, zaczęli je na witrynkach ustawiać, na biurkach, na szafkach, na meblach. Także jak gdy ktoś przychodzi do ciebie do domu, widział właśnie samochód złożony z Lego. Lego bardzo dobrze, zresztą z dużym wyczuciem, podjęło ten temat, bo mamy tych serii coraz więcej. Te serie architektoniczne, te serie samochodowe, później Lego, te pomysły, które głosowane są z ludźmi i to już powstają nawet całkiem niesamowite konstrukcje. Więc nie dziwi się, że skoro Lego było meblem, to meblem może być Lego.
No, ciekawostką jest to, że ja na przykład przygotowując się do tego newsa, kiedy go pisywałem go na Daily Web, nawet nie miałem świadomości, że początkowo, na początku swojej działalności marka Lego, którą kolega Duńczyk zresztą powiedział mi ostatnio, dalej pozostaje w rękach prywatnych, nie jest to spółka publiczna. Oni zaczynali faktycznie robiąc klocki z drewna. Dopiero po II wojnie światowej zakupili sobie maszynę, która po prostu wyciskała z plastiku im te klocki.
Jest ciekawy dokument na Netflixie. Gdzieś tam seria jest o zabawek. Jest cały odcinek o tym, jest naprawdę niesamowita, o tym, jak właśnie, wiesz, nie używano niektórych kolorów w Lego, na przykład nigdy, wiesz, był ban na to, nie używano na przykład pojazdów militarnych, wiesz, o tym, jak w 2000 latach Lego było na skraju upadku. Polecam, naprawdę, na Netflixie znajdziecie.
Ekstra. Będę musiał sprawdzić. Bardzo gorąco wam polecam przejrzeć artykuł i zdjęcia, które są naprawdę fenomenalne. Ja aktualnie kończę budowę domu i na pewno zestaw takich ramek na półkę do swojego gabinetu sobie sprawię, jeszcze, bez względu na cenę.
Popatrz jeszcze, bo w sumie jak masz jakieś pewnie mebelki z Ikei, no nie, w domu? Chyba jak każdy.
Oczywiście.
No popatrz, no zasadniczo to pierwsza myśl, że meble z Ikei to w sumie takie Lego, nie? Składa się jak Lego.
No, trochę
te
tak.
Firmy naprawdę się gdzieś przenikają duchowością tych produktów.
Tam jest ten duch skandynawski, powiedziałbym, to myślę w ten sposób. Ja w każdym razie odsyłam was do newsów, wszystkie linki znajdziecie w artykule i myślę, że w tym miejscu będziemy kończyć nasz 30-minutowy przegląd internetowy najciekawszych newsów i tego, co wydarzyło się w sieci. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek w tym samym formacie, a na pewno dodatkowo słyszymy się z kolejnymi materiałami w środku tygodnia. Mam nadzieję, że cykl wam przypadnie do gustu, koniecznie podzielcie się swoją opinią, czy powinniśmy to dla was robić. I co? Słyszymy się na pewno najpóźniej w przyszłym tygodniu.
Do następnego.
Trzymajcie się, do zobaczenia.
Cześć.